Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, zarówno przez Jego życie, działanie i Jego słowa. Wypełniamy przykazanie dane nam w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, gdzie czytamy, by iść do wszystkich narodów, czynić ich uczniami, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a następnie przez całą resztę ich życia nauczać, aby czynili każdą jedną rzecz, którą Jezus przykazał. Rozważamy Ewangelię Mateusza, 9 rozdział i przechodzimy do 9 wiersza. Gdy Jezus odchodził stamtąd, zobaczył człowieka imieniem Mateusz, siedzącego przy stole celnym. Zwrócił się do niego: chodź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Jezus nie powołał wszystkich ludzi, by byli apostołami. Wielokrotnie mówiłem o tym, jak Jezus żył, prowadzony przez Ducha Świętego. Przez całe Jego życie duchowa antena była zwrócona w kierunku Ducha Świętego, który przekazywał wiadomości z nieba. I my także tak powinniśmy chodzić, prowadzeni przez Ducha Świętego. I gdy Jezus się przemieszczał, Duch Święty wskazywał Mu pewne osoby. Musisz Go powołać, aby był apostołem. To jest niezwykłe, jak Pan może robić to samo i dzisiaj. W swojej suwerenności prowadzi nas do osób, które mają być naszymi współpracownikami, w służbie, którą Bóg nam powierzył, abyśmy mogli przekazać im to, czego Bóg nauczył nas, aby oni kontynuowali pracę. Taka jest Boża wola, abyśmy przekazywali następnemu pokoleniu wszystko to, co Bóg nam przekazał. Tym z nas, którzy usługujemy Słowem, to jest moje pragnienie od długiego czasu, by przekazać innym wszystko to, czego Bóg mnie nauczył, aby oni mogli z tego odnieść korzyść. Jezus w ten sposób wybierał swoich apostołów. Zobaczył Mateusza i został pobudzony w sercu: powołaj go. Wielu innych ludzi tam siedziało. Mateusz nie był tam jedynym celnikiem siedzącym przy stole, ale Jezus podszedł do niego i jego powołał. Tak jak na brzegu Jeziora Galilejskiego było wielu rybaków, a Jezus powołał Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, 4, a pozostali nadal łowili ryby. Jezus zobaczył Mateusza siedzącego przy stole celnym i powiedział do niego: chodź za mną. I to jest niezwykłe, że on wstał i poszedł za nim. Czy możemy sobie to wyobrazić? Oto człowiek, który był księgowym w tamtych czasach i wypełnia informacje w księgach podatkowych, jak to i dzisiaj ma miejsce, a Jezus podchodzi i mówi: chodź za mną. I on odkłada swoje przybory piśmiennicze, wstaje, idzie do swojego szefa i mówi: rezygnuję z pracy. Ruszam za Jezusem. I wychodzi z biura. Wstał i poszedł za nim. To jest niezwykłe. Kiedy czytasz Pismo Święte, spróbuj sobie wyobrazić siebie w tych różnych sytuacjach i zastanów się, co byś zrobił? Ja pomyślałem, czy nie byłoby lepiej, żeby Jezus odwiedził Mateusza wieczorem w jego domu, kiedy już skończył pracę i wrócił do swojego domu? I wtedy byłoby napisane: Jezus poszedł do domu człowieka o imieniu Mateusz. Mateusz odpoczywał, a Pan Jezus powiedział: chodź za mną. To brzmiałoby tak bardziej rozsądnie. Ale wiele rzeczy, które brzmią logicznie dla ludzi, to nie są Boże drogi, gdyż Boże drogi są o tyle wyższe od ludzkich, o ile wyższe jest niebo od ziemi. I tego się muszę nauczyć, przyglądając się działaniu Pana Jezusa. On mnie czegoś tutaj uczy i uczy mnie, bym był temu posłuszny w moim życiu. I zwróciłem uwagę na to, że Pan Jezus powołał wszystkie osoby z ich miejsca pracy, czy to Jakuba, czy Jana, czy Piotra, Mateusza, czy kogokolwiek. Gdyby było napisane, że powołał ich w domu, nie wiedzielibyśmy, czy byli to bezrobotni, nudzący się i nic nie robiący w domu, ale wszyscy, których Jezus powołał na apostołów, zostali powołani z miejsca pracy. Nie ma ani jednego wyjątku opisanego w Ewangeliach w tej kwestii. I to nas uczy, że Jezus powołuje swoich apostołów z miejsca pracy. On powołuje pracujących ludzi, aby byli Jego sługami. On nie powołuje leniwych, nic nie robiących ludzi, by byli Jego apostołami. Tacy ludzie jak Samuel w Starym Testamencie czy Tymoteusz w Nowym są wyjątkami. Nie wiemy, czy Tymoteusz pracował, czy nie, ale ogólna zasada widoczna w Nowym Testamencie jest jasna. Pan powołuje tych, którzy pracują, aby służyli Mu na cały etat. I jest ku temu powód. I nie mówię, że nie ma wyjątków od tej reguły, gdyż nie ma takiego prawa zapisanego w Słowie. Ale widzę to w przykładach ludzi, których Jezus powołuje. I powód jest taki. I z pewnością wyraźnie widać to w Indiach, gdzie jest tak wielu ludzi zaangażowanych w pracę w Kościele, którzy nigdy nie przepracowali ani jednego dnia w uczciwej, świeckiej pracy. Nie mieli pracy i poszli do szkoły biblijnej i zaczęli służyć Panu. I widać, jak płytka jest ich praca. Kiedy jednak jakaś osoba była zatrudniona i była to dobra praca, i ta osoba zostawia taką pracę, aby służyć Panu na cały etat, to wiąże się z tym pewna ofiara. Musi pozostawić korzystne źródło dochodu. To straci. I to jest dobra wskazówka na to, że Pan ich powołuje. Ale jeśli bezrobotna osoba chętnie podejmuje się pracy w organizacji chrześcijańskiej, aby być kaznodzieją czy w inny sposób służyć Panu, skąd możemy wiedzieć, że Pan ich powołuje? Może po prostu szukają pracy. I w takim kraju jak Indie jest tysiące takich ludzi, którzy chętnie przyłączą się do jakiejkolwiek chrześcijańskiej organizacji pod słońcem i będą głosić jakąkolwiek doktrynę im każesz. Jeśli tylko zapłacisz im odpowiednią kwotę pieniędzy. W Indiach mamy tysiące młodych mężczyzn i kobiet gotowych, by przyłączyć się do jakiejkolwiek szkoły biblijnej. Nie dlatego, że Bóg ich powołuje, ale dlatego, że będą mieli wikt i utrzymanie, zdobędą wykształcenie, a następnie dostaną pracę w jakiejś chrześcijańskiej organizacji. I to jest przyczyną wielkiej płycizny wśród wielu pracowników chrześcijańskich w Indiach w dzisiejszych czasach. Mateusz został powołany z miejsca pracy i każdy jeden apostoł został powołany z miejsca pracy. Po pierwsze, dlatego, że to był test tego, czy Bóg ich rzeczywiście powołał. Nikt nie zostawiłby dobrze płatnej pracy bez poważnego powodu. Chociaż ktoś może podjąć takie ryzyko, jeśli nie ma pracy, ponieważ nie ma nic do stracenia. Nic nie zarabia, nie ma wykształcenia, więc może próbować czegokolwiek, choćby chrześcijańskiej pracy. I tak niestety wygląda wiele chrześcijańskiej pracy w Indiach dzisiaj. I moim zdaniem jest to jeden z powodów płycizny dzisiejszego chrześcijaństwa w Indiach. Kolejny powód jest taki, że tylko osoba, która wykonywała świecką pracę, ma świadomość presji, jaka jest związana z wykonywaniem świeckiej pracy. Nie jest łatwo wykonywać świecką pracę, gdy się ma trudnego szefa, różnego rodzaju stresy, pokuszenia. Trzeba rano wstawać do pracy, czasami pracuje się do późnego wieczora, a osoba, która od razu rozpoczyna pracę chrześcijańską i zostaje pełnoetatowym pastorem, nie ma pojęcia o potrzebie wczesnego wstawania o 6:30, starania się, by nie spóźnić się do pracy żadnego dnia. Nie ma pojęcia o wrzeszczących szefach, którzy każą robić niemożliwe rzeczy albo czasami jakieś nieuczciwe szwindle. Pastorzy się z tym nie zmagają. Wielu ludzi w Indiach pracuje 6 dni w tygodniu, a wielu pastorów pracuje jeden wieczór i jeden poranek w tygodniu. To cała ich praca. To jest dużo łatwiejsza praca. Wstajesz, kiedy ci się podoba, przygotowujesz kazanie, głosisz je 2 razy w tygodniu i to wszystko. Więc wielu ludziom wydaje się, że zostawienie świeckiej pracy i bycie pastorem jest dużo łatwiejsze. Jezus natomiast powołuje ludzi, którzy ciężko pracowali, ludzi, którzy mieli doświadczenie zawodowe, ludzi, którzy mieli doświadczenia i przeszli zmagania związane ze zdobyciem pieniędzy na utrzymanie. Dlatego Jezus był cieślą i pracował na własne utrzymanie i być może nawet utrzymanie swoich młodszych braci, sióstr i matki, a więc w sumie 8 osób na utrzymaniu. Jezus pracował i Bóg Ojciec poddawał go próbie przez wiele lat. Dopiero w wieku 30 lat posłał go do służby. A więc pamiętajmy o tym, dlaczego Jezus powołuje ludzi z miejsca pracy. I pamiętajmy, że to Mateusz napisał tę Ewangelię, więc pisze tutaj w tym wierszu o sobie samym, chociaż używa trzeciej osoby liczby pojedynczej. I w wierszu 10 czytamy, że gdy przebywał w domu przy stole i nie wiemy, czyj to był dom, ale w innych Ewangeliach widzimy, że był to dom Mateusza, który również nosi imię Lewi. To jest jego własny dom, ale ma na tyle pokory, że w swojej Ewangelii o tym nie wspomina. I gdy Jezus siedział przy stole, czy w tamtych czasach raczej leżeli przy stole, było tam wielu celników i grzeszników, którzy przyłączyli się do Jezusa i Jego uczniów przy stole. Mateusz był poborcą podatkowym i urządził ucztę w swoim domu i zaprosił swoich kolegów celników. I zaprosił też wielu innych sławnych grzeszników z tego miasta. I oni wszyscy ucztowali z Jezusem i Jego uczniami. Mateusz musiał być bogatym człowiekiem, aby zaprosić tak wielu gości na posiłek. A gdy faryzeusze to zobaczyli, zaczęli mówić do Jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jest celnikami i grzesznikami? Wszyscy wiedzą, że celnicy to oszuści. Oczekują łapówek, terroryzują ludzi. To ma miejsce nawet dzisiaj. I Jezus przyjaźni się z takimi ludźmi? Jezus przyjaźni się z grzesznikami? A Jezus to usłyszał i stwierdził, lekarza nie potrzebują zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. To jest oczywista prawda, że zdrowy nie potrzebuje lekarza. Chorzy potrzebują lekarza. A więc Jezus mówi, że ci, których oni nazywali grzesznikami, oszustami, celnikami, to są chorzy ludzie i potrzebują pomocy Jezusa. A co z wami, faryzeusze i uczeni w piśmie? Czy oni nie byli chorzy? Byli bardziej chorzy niż inni wokół. Byli pełni obłudy i pychy, które są najgorszymi grzechami, gorsze niż inne, ale oni nie byli świadomi swojej potrzeby. A więc Pan posługuje się tutaj sarkazmem. Jest miejsce na sarkazm w kaznodziejstwie. Jezus czasami był sarkastyczny, aby podkreślić jakąś kwestię. Nazywa tych okropnie chorych faryzeuszy zdrowymi, mówiąc do nich, myślicie, że jesteście zdrowi, a więc nie potrzebujecie mnie, prawda? To ma na myśli, gdy mówi, że zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci, którzy są chorzy. W ten sposób mówi do nich, wy uważacie, że jesteście zdrowi, więc ja nie tracę swojego czasu, żeby was odwiedzać, ale nie jesteście zdrowi, jesteście bardziej chorzy niż ci wszyscy ludzie, ale nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ale na szczęście ci grzesznicy zdają sobie sprawę ze swojej choroby. Większe błogosławieństwo jest w uświadomieniu sobie własnej choroby niż byciu chorym i nie byciu świadomym swojego położenia. Ci chorzy grzesznicy są świadomi swojej choroby, więc potrzebują lekarza. I ja z ochotą usłużę im. I wtedy Jezus bardzo bezpośrednio zwraca się do uczonych w piśmie i faryzeuszów. Mówi, wy osądzacie tych ludzi i zanim będziecie odprawiali swoje modły, i składali swoje ofiary, idźcie i nauczcie się. Jakie jest znaczenie tego wiersza ze Starego Testamentu? Pragnę miłosierdzia. Pragnę miłosierdzia, a nie ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, by przyszli do opamiętania. To jest cytat z Księgi Ozeasza, 6 rozdziału. Bóg pragnie miłosierdzia bardziej niż ofiar. On mówi do nich, ja nie chcę waszych ofiar. Chcę, żebyście okazywali miłosierdzie ludziom, a nie osąd. O, to są celnicy, to grzesznicy, ale my nie jesteśmy takimi grzesznikami jak oni. Jezus zawsze staje po stronie grzeszników, przeciwko faryzeuszom. Pamiętacie o tej kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie? Faryzeusze stoją po jednej stronie, a kobieta przyłapana na cudzołóstwie po drugiej. I po czyjej stronie Jezus staje? Kogo broni? Przepędza tych faryzeuszów, a do tej kobiety zwraca się, ja ciebie nie potępiam. To nie oznacza, że on akceptuje jej grzech. Przenigdy, ponieważ mówi do niej, idź i nie grzesz więcej. On nigdy nie akceptował żadnego grzechu, ale nie potępiał także grzeszników. I tutaj widzimy faryzeuszów po jednej stronie i celników i grzeszników po drugiej. Jezus staje po ich stronie. I to jest dla nas niezwykły przykład, gdyż dzisiaj trudno znaleźć kaznodziejów, którzy identyfikują się z grzesznikami i są ich przyjaciółmi. Ale jest wielu kaznodziejów, którzy przyjaźnią się z bogatymi ludźmi. Jezus nie był przyjacielem bogaczy. Pastorzy przyjaźnią się z bogatymi ludźmi i zapraszają ich do grona starszych, bo wiedzą, że od nich dostaną pieniądze. Jezus nie był zainteresowany cudzymi pieniędzmi, a więc tego nie robił. Ponadto w 14 wierszu czytamy, że uczniowie Jana przyszli do Niego i pytali Go, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? Ludzie ciągle przychodzili do Jezusa z nowymi pytaniami. I ja osobiście dziękuję Bogu, że oni zadawali te pytania, ponieważ Jezus dał im wspaniałe odpowiedzi, które zostały zapisane w Piśmie. I ja mogę się dzisiaj z tego uczyć. A więc tutaj mamy coś cudownego. Dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą? I Jezus im na to odpowiedział. Czy goście weselni są w stanie się smucić, dopóki jest z nimi Pan Młody? On jest Panem Młodym, a cała reszta to goście weselni, którzy towarzyszą Panu Młodemu. Kościół dzisiaj, my jesteśmy oblubienicą. Nie jesteśmy gośćmi weselnymi, ale jesteśmy oblubienicą Chrystusa. W tamtych czasach Kościół jeszcze nie był powołany, ale byli goście weselni i oni nie mieli pościć, gdy Pan Młody był z nimi, ale przyjdzie dzień, że Pan Młody zostanie zabrany i wtedy będą pościć. A więc widzimy, że Jezus nigdy nie nakazywał ludziom pościć i my także nie powinniśmy nakazywać ludziom pościć, jak niektórzy kaznodzieje to czynią. Jezus natomiast stwierdził fakt, że gdy Pan Młody zostanie zabrany, to wtedy będą pościć. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale mówił, gdy pościcie, to upewnijcie się, że nikt o tym nie wie. On nie nakazywał ludziom pościć, ale też nie powiedział, jeśli będziecie pościć. Tak jakby to była jakaś opcja. Tutaj także mówi, będą pościć. Nie mówi, że gdy Pan Młody zostanie zabrany, to być może będą pościć. Z tego widzimy, że jednym z powodów, dla którego pościmy, jest fakt, że Pan Młody nie jest z nami. Jest to wyraz naszej tęsknoty za tym, którego bardzo kochamy. A więc w tym sensie post jest wyrazem pragnienia, tęsknoty za nieobecnym Panem Młodym. Tego się uczę z Mateusza 9:15. Gdy Pan Młody zostanie zabrany, będą pości. I dalej w tym samym kontekście, w wierszu 16 i 17, Pan Jezus mówi, nikt zaś nie naszywa na stary płaszcz łaty z płótna, które się jeszcze nie zbiegło w praniu. Wiemy, że jeśli włożymy bawełniane ubranie do gorącej wody, to ono się zbiegnie, skurczy. Jeśli więc Bawełniana suknia się rozedrze i przyszyjemy łatę z nowego bawełnianego płótna, które jeszcze nie było w wodzie, to gdy włożymy to ubranie, czy to spodenki, czy koszulka, czy cokolwiek do wody, to ta łata zaczyna się kurczyć i ponownie rozdziera ubranie. I sens jest taki, że w Nowym Przymierzu, które jest reprezentowane przez tą nową szatę, nie można wyciąć łaty i przyszyć na stary płaszcz, który reprezentuje stare przymierze. A to dokładnie niektórzy robią, więc jest to ciekawa ilustracja. Wielu chrześcijan żyje pod prawem. Boją się, że Bóg ich ukara, gdy nie będą dawać dziesięciny. Wielu kaznodziei straszy ich takimi rzeczami. Żyją pod prawem, a gdy słyszą zwiastowanie nowego przymierza, to mówią, o, to jest dobre zwiastowanie. Wezmę z tego, zrobię łatę i naszyję na to, co mam. I mają już życie pełne legalizmu i słyszą nowotestamentową prawdę o tym, że Bóg jest Ojcem, że możemy zwyciężyć grzech i próbują naszyć tą łatkę na swoje starotestamentowe życie. Nie chcą porzucić życia w Starym Przymierzu, mimo że Bóg powiedział, że Stare Przymierze zostało usunięte, ale oni nie usunęli go ze swoich umysłów. Ale podoba im się ta nowa rzecz, którą brat Zak głosi. Więc próbują tym łatać swoje rozumienie, ale to nie będzie działać. To rozedrze szatę i nie będzie z tego dobrych rezultatów. W rezultacie będzie jeszcze gorzej. To, co potrzebujemy zrobić, to wyrzucić tą starą szatę. Niewłaściwe podejście do postu czy czegokolwiek innego. Nawet w tak małej rzeczy jak post jest podejście starotestamentowe, reprezentowane przez starą szatę i nowotestamentowe podejście. W Starym Testamencie było prawo, które mówiło o pewnych dniach, w których wszyscy pościli. Natomiast w Nowym Przymierzu nie ma prawa, które mówi, że musisz pościć. Coś takiego nie istnieje. Raczej czytamy, gdy pościcie, albo będą pościć. I musimy rozumieć tę różnicę, gdyż dzisiaj wielu kaznodziei zmusza ludzi do postu. Oczywiście post jest bardzo dobrą rzeczą. Na przykład raz w tygodniu zrezygnować z wszystkich posiłków w ciągu dnia, a jeśli nie jesteś w stanie, to chociaż z jednego posiłku czy dwóch. To jest bardzo dobra dyscyplina. Uwalnia nas od miłości jedzenia, daje nam czas, by się na czymś skoncentrować. Możemy zademonstrować przed Bogiem, że naprawdę pragniemy tego, co On chce nam dać. Natomiast nie możemy tego robić z takim podejściem starotestamentowego prawa. Jest różnica między samodyscypliną a prawem. I kolejna rzecz, którą tutaj Jezus robi, pamiętajmy, że jest to w kontekście odpowiadania na pytanie na temat postu, ludzie nie wlewają też młodego wina w stare bukłaki. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki idą na straty. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków i w ten sposób chroni się jedno i drugie. I to jest dobry przykład, ponieważ młode wino powiększa swoją objętość i bukłaki muszą się rozszerzać. Ale jeśli wlejemy to wino do starych bukłaków, które już są rozciągnięte, nie są w stanie dalej się rozciągnąć, więc pękają. I ponownie mamy tu obraz Starego Testamentu i Nowego. Oni próbowali prowadzić życie Nowego Przymierza w kontekście starego posłuszeństwa prawu, dawania dziesięciny, postu, modlitwy i to wszystko wybuchnie. Nie możemy żyć w taki sposób. Wszystko w nowym życiu Nowego Testamentu musi być według nowotestamentowego wzoru. Życie Nowego Testamentu musi być obecne w Kościele Nowego Testamentu. Nie możemy prowadzić życia Nowego Testamentu w starotestamentowym Kościele. I to jest błąd, który wielu ludzi popełnia. Podoba im się to życie, więc chcą je dodać do starotestamentowego systemu swoich martwych denominacji. I o tym tutaj Jezus mówi, nie tylko w odniesieniu do postu, ale także w odniesieniu do modlitwy i wielu innych spraw. Weźmy to sobie do serca i będziemy o tym więcej mówić w kolejnym nauczaniu.